Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Dziś zbudowani pełnym miłości wezwaniem Chrystusa, byśmy przyszli do Niego, chcemy w tej zadumie rekolekcyjnej wejść na tę drogę, która prowadzi nas do spotkania z Bogiem, czy to na końcu czasów, czy to na końcu naszego życia. A jest to droga wiary. Jak wygląda ta moja droga? Czy jest drogą jak chłopców z pierwszego czytania, z proroctwa Izajasza, którzy w drodze męczą się i nużą? Czy też jest drogą tego, który zaufał Panu, biegnąc bez męczenia i nie nużąc się w drodze? Jaka jest moja wiara? Na to pytanie będziemy chcieli odpowiedzieć najpierw, przyglądając się znowu Słowu Bożemu, bo tam mamy przepiękne przykłady ludzi, którzy postanowili wejść na drogę wiary i się nie zawiedli. Wybrałem jedną postać ze Starego Testamentu i kilka z Nowego. Dla mnie takim człowiekiem, który wszedł na drogę wiary, jest postać Abrahama. Można powiedzieć, że on tu dla nas jest takim wzorem wiary, wiary, w której ufa Panu Bogu, nawet jeżeli Bóg domaga się od niego rzeczy niemożliwych, albo żeby uwierzył w rzeczy niemożliwe. Abraham był przecież człowiekiem, który już miał swoje lata w podeszłym wieku. Właściwie życie ułożone, nie był biedny. Mieszkał w Ur Chaldejskim, przyglądając się, jak jego rodzina też żyje dostatnio. I właściwie już tak mogło być. Jego życie duchowe też było ułożone. Wydaje się, że mocno ułożone, skoro właśnie do niego w pewnym momencie Bóg kieruje to słowo: zostaw to wszystko, zostaw to całe swoje życie dotychczasowe i idź do ziemi, którą ci obiecałem, jakaś tam ziemia Kanaan. Kieruje słowo do człowieka, który w tym wieku raczej nie opuszcza już swoich rodzinnych miejscowości, do człowieka, o którym się mówi, że raczej się już nie wyrywa z korzeniami i nie przesadza w inne miejsce, ale Abraham ufa Panu Bogu. Skoro Pan powiedział idź, to idę. Nie wiem, czy znał Kanaan, gdzie to jest, ale odpowiedział na wezwanie Pana Boga. I w tej drodze też doznawał prób wiary. Czasami były to miłe próby, czasami były to bolesne. Miła próba, choć też domagała się niesamowitej wiary, to był ten moment, kiedy dowiaduje się od wysłanników Bożych, że za rok urodzi mu się syn, a był w podeszłym wieku. Jego żona nie uwierzyła, a on zaufał Słowu Bożemu, bo wiedział, że dla człowieka jest to niemożliwe, ale nie dla Boga. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I niemożliwe stało się możliwe. Urodził mu się syn Izaak. Ale potem jeszcze raz był wystawiony na próbę, kiedy nagle Bóg nakazuje mu złożyć swojego syna w ofierze. Czyli, brutalnie mówiąc, poderżnąć gardło i spalić na stosie. Nie jest opisane, co się działo w głowie Abrahama, ale jest gotowy to zrobić. Znowu, mając sobie przeświadczenie, że droga Boża jest na pewno lepsza. Bóg ma jakiś zamysł, który na pewno będzie mi się opłacał. I nawet nie skłoniło go do zmiany decyzji, to na pewno bolesne syna Izaaka, kiedy idą na to wzgórze i ten syn niesie chrust do spalenia tej ofiary, mówiąc: tato, mamy ogień, mamy chrust, a gdzie jest ofiara? I wtedy Abraham mówi: dziecko, Bóg sobie wybierze ofiarę. Oczywiście do takiej ofiary nie doszło, bo Bóg nigdy nie chciał, żeby człowiek w taki sposób oddawał jemu cześć. Ale wystawił Abrahama na próbę i przeszedł tę próbę pomyślnie. Dlatego Bóg powiedział: dlatego, że jednak mi zaufałeś, mimo że zażądałem od ciebie rzeczy nie tyle niemożliwej, ale tak bolesnej, to popatrz na gwiazdy na niebie, popatrz na piasek na ziemi, tak będzie liczne twoje potomstwo. Ta wiara Abrahama stała się wzorem nie tylko dla religii chrześcijańskiej, ale właściwie dla wszystkich trzech religii monoteistycznych, bo wszyscy uznawamy Abrahama za swojego ojca, za tego, który jest dla nas wzorem, jak żyć, by ufać Panu Bogu, jak żyć, by wierzyć Panu Bogu bezgranicznie, nawet jeżeli wydaje się to po ludzku niemożliwe. Z Nowego Testamentu wybrałem oczywiście wzór, z którym spotkaliśmy się w pierwszy poniedziałek Adwentu. Setnika, który przychodzi do Jezusa i prosi o uzdrowienie sługi, ale wypowiada te słowa: a ja nie jestem godzien, żebyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Moi drodzy, może bibliści znaleźliby więcej, ale ja właściwie w Ewangelii znalazłem tylko dwa takie miejsce, w którym Bóg się dziwi. Jezus się dziwi. Raz dziwi się nieprzyjemnie, drugi raz przyjemnie. Po raz pierwszy to było wtedy, kiedy poszedł w swoje rodzinne strony i mimo, że ci ludzie tak dużo słyszeli o nim, niektórzy z nich widzieli cuda, to powątpiewali, bo mówili: czy nie jest to syn Maryi, Józefa, którego przecież znaliśmy? Jego kuzyni też mieszkają między nami. Skąd on to ma? I powątpiewali. Jest napisane w Ewangelii, że Jezus dziwił się ich niedowiarstwu i to w taki sposób, że poprzez ich niedowiarstwo nie mógł uczynić tam żadnego cudu, tylko na kilku chorych położył rękę i uzdrowił. Tutaj mamy inną sytuację. Jezus dziwi się, mówiąc o tym setniku: tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Popatrzcie, naród wybrany, który dobrze znał Stary Testament, który znał dobrze proroctwa zapowiadające Zbawiciela, kiedy on przychodzi na świat, kiedy Bóg staje się człowiekiem, nie rozpoznają, wątpią. A ten poganin wykazuje się wielką wiarą, bo mówi: tak, uznaję w tobie Boga. Jeżeli jesteś Bogiem, to wcale nie musisz iść, dotknąć. Wystarczy słowo. Później Jan Ewangelista napisze: bo na początku było słowo. Dlatego można powiedzieć, że ów setnik otrzymuje taką za swoją wiarę potrójną nagrodę. Po pierwsze, sługa zostaje uzdrowiony. Po drugie, ta historia uzdrowienia zostaje umieszczona w Ewangelii. Chciałbym zwrócić uwagę, że tych cudów uzdrowień było o wiele więcej przez te 3 lata. Ewangeliści wybrali tylko niektóre. Jasi wybrali również tą. A po trzecie, zauważcie, że my, oczywiście lekutko zmienione, ale te słowa setnika umieściliśmy w liturgii Eucharystii, kiedy tuż przed Komunią Świętą mówimy: Panie, nie jesteś godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Moi drodzy, zauważcie, że kiedy patrzymy na te wszystkie cuda, uzdrowienia, które dzieją się, to one nie tylko dzieją się dzięki Panu Bogu. Właściwie Bóg zaprasza człowieka do współpracy. Bo kiedy przypomnimy sobie właśnie ten cud związany z setnikiem uzdrowienia, cud owego sparaliżowanego, też w poniedziałek wspominaliśmy, kiedy Jezus, widząc ich wiarę, uzdrowił jego duszę i ciało. Kiedy przypominamy sobie cud wskrzeszenia córki Jaira, cud uzdrowienia kobiety, która cierpiała na krwotok. Dlaczego tak się dokonywało? Bo była w nich wiara. Niejednokrotnie przy uzdrowieniu słyszymy słowa Jezusa: Twoja wiara cię uzdrowiła, albo idź i niech się stanie, jak wierzysz. Aby coś w naszym życiu dokonało się wielkiego. Jeżeli o coś prosimy, to trzeba pamiętać, że należy prosić z wiarą. Jeszcze jedna osoba, która tak pięknie wpisuje się w ten adwent naszego życia, dla mnie jest przepięknym wzorem wiary. Symeon, ów starzec, któremu w pewnym etapie jego życia Duch Święty objawił: nie umrzesz, póki nie zobaczysz Mesjasza Pańskiego. A więc ten bohater ze sceny ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Niesamowita jest jego reakcja. Bo to, kiedy rodzice wnoszą dzieciątko Jezus do świątyni, ten człowiek przeżywa wielką radość. A po ludzku tak naprawdę powinien przeżyć strach. Bo przecież według tego, co Duch Święty mu objawił, to znaczy, że jego koniec jest już bliski. A ten człowiek bierze dzieciątko Jezus na ramiona. Wyraża swoją wielką radość, mówiąc: teraz, Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Trzymam w ręku osobę, na którą tak mocno przez tyle lat, tyle wieków czekali ludzie z narodu wybranego, którego tak zapowiadali prorocy. A ja go trzymam w ręku. Teraz mogę odejść. W tym człowieku dla mnie szczególnie ukazuje się wielka wiara w to, że tak naprawdę jego życie się nie kończy. Że tak naprawdę to spotkanie z Bogiem nie jest końcem, ale początkiem. Dla mnie on tak najbardziej wyraża tą sentencję, którą kiedyś usłyszałem, że człowiek nie żyje po to, aby umrzeć, ale umiera po to, aby żyć. Moi drodzy, przechodząc do tego pytania, jaka jest moja wiara albo na co w tej mojej wierze powinienem zwrócić uwagę. Przede wszystkim, kiedy pytamy się o wiarę, to należy zadać sobie pytanie o świadomość wiary. Tak się stało, że żyjecie w mieście, w którym spotykacie się z ludźmi z różnych narodów, różnych kultur, różnych przekonań religijnych i nie tylko chrześcijańskich. I być może mieliście już okazję spotkać się z pytaniem innych z ciekawości, innych po to, żeby atakować, jaka jest ta wasza wiara, w kogo ty wierzysz, kim jest dla ciebie ten Pan Bóg, czym on różni się w twoim kościele katolickim od kościoła protestanckiego. Czy umiałbyś na to odpowiedzieć? No właśnie, chodzi o to, abyśmy my ciągle Pana Boga poznawali. Abyśmy ciągle my zgłębiali swoją wiarę, bo kiedy już to o tym mówiłem, przyszło nam żyć w czasach, w których trudno wierzyć, to ważną jest sprawą, abyśmy wiedzieli, w kogo wierzymy. To poznawanie wiary i poznawanie Pana Boga to jest tak naprawdę zadanie na całe życie. To nie jest tak, że ja skończyłem 4 lata teologii i już wszystko Panu Bogu wiem. Nie. To my cały czas musimy poznawać Boga, by dzielić się wiarą z drugim człowiekiem albo by umieć bronić, kiedy ktoś nas atakuje. Stąd też poznawajmy Boga. Zwłaszcza, że no niestety, ale nam, katolikom, zarzuca się, że często jesteśmy analfabetami religijnymi. Nie potrafimy przedstawić osobę, w którą wierzymy. Nie znamy Boga. Dalej, kiedy mówimy o naszej wierze, to też musimy się spytać o naszą modlitwę. Modlitwa jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Jest fundamentem wiary. Bez modlitwy nie można mówić o wierze. Kiedy słyszymy, że ludzie odchodzą od kościoła, a księża odchodzą ze swojej posługi kapłańskiej, siostry zakonne porzucają habit, podają różnego rodzaju argumenty, ale podstawowy jest ten, że człowiek pogubił się w wierze. Człowiek odszedł od Pana Boga, nie rozmawia z Nim. Przecież jest normalną rzeczą, że aby utrzymać relację z drugą osobą, to rozmawiamy z nią. W różny sposób, czasami osobiście, czasami telefonicznie, czasami mailami i innymi środkami komunikowania się i wtedy ta relacja jest blisko. Ale myślę, że jeżeli popatrzymy sobie na życie, to nasze życie, to przypomnijmy sobie, że są już takie osoby, z którymi mieliśmy kiedyś kontakt, od dawna z nimi nie rozmawiamy, no bo czasami tak życie poprowadziło. Jesteśmy tu, inni zostali gdzieś tam i widzimy, że zanikła ta relacja. Tak samo jest, jeżeli chodzi o Pana Boga. Jeśli chcesz być wierzący, jeśli chcesz mieć z Nim bliską relację, to należy z Nim rozmawiać. To należy modlić się. Zwróć uwagę na ten pacierz poranny i wieczorny. Zauważmy, że przecież ten pacierz trwa tylko kilka minut. Co oznacza, że w moim życiu nie potrzeba w planie dnia czynić jakiejś wielkiej mega zmiany albo rewolucji. Odrobina dobrej woli. Odrobina czasu. Ale ten czas w tym momencie jest wyraźnym sygnałem w stosunku do Pana Boga, że wierzę, że zależy mi na Jego opiece, że zależy mi na Jego błogosławieństwie. Ale w tej modlitwie też trzeba zwrócić uwagę na nasze serce. Podczas jednym z objawień w Medjugorje widzący w czasie spotkania z Matką Bożą mówią do niej z radością: Matko, zobacz, jak wielu ludzi przyszło dzisiaj na spotkanie. A ona wtedy tak ze smutkiem popatrzyła, powiedziała: tak, owszem, przyszło wielu, ale tylko nieliczni się modlą. Właściwie to jest historia, która powtarza się już od czasów Chrystusa, bo w Ewangelii też słyszymy, że za Jezusem szły tłumy. Ale kiedy doszło do próby, ilu zostało? Bo rzeczywiście w tym tłumie większość przyszła, żeby zobaczyć kolejny ciekawy znak. Może znowu uzdrowi, wskrzesi albo nakarmi. Przychodziły tłumy, bo bardzo ciekawie mówił. Miał inną metodę mówienia niż do tej pory uczeni w prawie, prorocy. Mało z nich przyszło po to, aby oddać cześć Bogu, który stał się człowiekiem. Kiedy modlimy się, ważną jest sprawą, byśmy zaangażowali nasze serce. Fakt, że czasami widzimy w sobie tę rutynę wypowiadania modlitw, tych przepięknych modlitw nauczonych, jeżeli czujesz w sobie tę rutynę, to ten pacierz wyuczony, ważny, przeplataj swoim osobistym dialogiem z Panem Bogiem. Kiedy rano się budzisz i mówisz: Panie Jezu, przede mną jest taka i taka sprawa, nie wiem, jak to się rozwiąże, proszę Cię, czuwaj, błogosław, opieguj się mną. A wieczorem, kiedy przedstawiam wszystko to, co w tym dniu było: Panie Jezu, to mi się udało, za to Ci bardzo dziękuję. Tutaj nie wyszło mi, zawaliłem, przepraszam Cię za moją niedoskonałość. Ten dzień zostawił takie problemy, zawierzam Ci je. Ten dialog powoduje, że rzeczywiście włączasz nie tylko mechanizm, ale włączasz i umysł, i serce. Dalej trzeba pamiętać, że wiara człowieka jest zawsze drogą wiary. Jest życiem przykazaniami Bożymi. Współczesny świat próbuje te przykazania wykreślić, albo poprawić, albo scenzurować, mówiąc: przecież wyraźnie napisane jest, że człowiek powołany jest do wolności, żeby był wolny. Bóg stworzył mnie wolnym. A tutaj zbiór zakazów i nakazów. Otóż prawda jest taka, że to właśnie przestrzeganie tych przykazań czyni nas ludźmi wolnymi. Na przykładzie, wydaje mi się, bardzo wyraźnie łamanego przykazania: nie zabijaj. Jakby ten świat wyglądał, gdyby ludzie tak idealnie się przejęli tym przykazaniem? Nie byłoby wojen, gniewu, nienawiści, morderstw, nie byłoby strachu. Żylibyśmy całkowicie inaczej. Zauważcie, że przestrzeganie tych przykazań daje nam wolność, a nie zniewolenie. Bo kiedy mówimy nie zabijaj, oznacza, że nie tylko mi nie wolno zabijać i zabierać komuś zdrowia, ale nie wolno również mnie zabić. Kiedy mówimy nie kradnij, to przykazanie również mówi o poszanowaniu mojej własności. Kiedy mówimy nie mów fałszywie świadectwa przeciw bliźniemu, oznacza to, że to przykazanie chroni również moje dobre imię. A więc idźmy drogą przykazań, bo to jest droga wiary i droga wolności. Dalej idąc drogą wiary, trzeba pamiętać, że to nie jest moja prywatna sprawa, że wierzę. Kiedy Jezus przed wniebowstąpieniem wygłosił słowa idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, to słowo było skierowane nie tylko do apostołów i uczniów, którzy tam byli. Każdy człowiek ochrzczony jest powołany do tego, aby być świadkiem Chrystusa, aby być apostołem. To ja mam ewangelizować w swoim domu. To ja mam ewangelizować w środowisku pracy, bo jest obecnie taka sytuacja, że wielu ludzi, którzy pogubili się w wierze albo nie wierzą, kapłana, zakonnika, siostrę zakonną nie spotkają w swoim życiu. Kto im może przekazać tylko wiarę? No właśnie ty, tam gdzie żyjesz. To nie jest moja prywatna sprawa. Chrześcijaństwo jest wiarą odpowiedzialności za zbawienie siebie i za zbawienie drugiego człowieka. Kiedy mówię o swojej wierze, jak najbardziej mam prawo i masz prawo powiedzieć, tak, jestem człowiekiem wierzącym. Tylko jaka jest ta moja wiara? I tu tak z niepokojem patrzę na te nauczanie Jezusa o ziarnku gorczycy, kiedy uświadamiam sobie, że moja wiara jest mniejsza niż to ziarnko. Bo ani góry wiarą nie przesunąłem, ani wiarą drzewa nie przesadziłem, co oznacza, że to jest dla mnie ciągłym zadaniem. Ciągle muszę pracować nad sobą, abym w swoim życiu przybliżał się do Pana Boga, aby ta moja więź z Panem Bogiem była coraz mocniejsza. Dlatego myślę, że warto i zachęcam Ciebie, byś w swoje modlitwy poranne i wieczorne, zawsze kiedy je kończysz, umieścił to jedno zdanie z Ewangelii, w której prosimy Pana Boga. Panie, przymnóż nam wiary. Amen.